Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu, kłaniam się nisko naszemu gościowi, Andrzej Rozenek, poseł.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa.
Chciałem pana jakoś tak bardziej przywitać, poseł, ale tak, po pobycie w kilku partiach właściwie wyrzucili pana z lewicy.
No, w pewnym sensie tak.
A i z klubu chcą wyrzucić.
Tak słyszałem, takie mają pomysły.
No dobrze, to co pan przeskrobał? No co pan im takiego zrobił?
Straszną rzecz zrobiłem. Rzecz, której nie wybacza żaden wódz. Tak, skrytykowałem wodza.
No ale ja patrzę, ta krytyka nie była zbyt ostra chyba.
To zależy moim zdaniem od tego, jaką odporność na krytykę ma wódz.
Włodku, maszerujesz na Nowogrodzką, wolna droga, ale nie ciągnij za sobą reszty lewicy, która tego nie chce. To chyba najostrzejsze, chociaż nie. Włodek Czarzasty jest jak słoń na glinianych nogach i takie też jest jego przywództwo. O ile słoń na glinianych nogach rozumiem, to przywództwo na glinianych nogach nie rozumiem.
To proste. W tej chwili na 16 województw 10 jest przeciwko przywództwu Czarzastego. Mówię o dawnym SLD. I w związku z tym no to przywództwo jest takie... No nie, to nie się, najsilniejsze, to delikatnie
to się okaże, bo to są pańskie jakieś szacunki.
Okazałoby się, gdyby były wybory.
No ale będą wybory przewodniczącego.
No ale jakie są wybory w momencie, kiedy jest jeden kandydat? Co można wybrać?
Między czym a czym? Ktoś się może zgłosić. Ktoś się może zgłosić.
Miejmy taką nadzieję. No na razie kto się zgłasza, to jest albo zawieszany, albo wyrzucany z partii.
Nie, no to bądźmy też konkretni, jeśli chodzi o wyrzucenie z partii, a w zasadzie przyjmowanie do partii, bo to jest raczej ta procedura, to oprócz pana nie przyjęto, zdaje się, 3 osób.
No tyle wiemy na razie, bo to też nie jest jawne. My nie wiemy, ile osób nie zostało przyjętych. Na razie ujawniono, że 4 osoby poza mną są nieprzyjęte.
Czyli ponad 22 tysiące zostały przyjęte i 4 osoby nieprzyjęte. No trudno powiedzieć, żeby Czarzasty był szczególnie krwawym wodzem w takim razie.
Nie, no okej.
Okay. Rzeźni nie dokonuje.
Ja powiedziałbym więcej. No, w dawnych czasach, jakbym się nazywał Gomułka, to bym był wtrącony do więzienia za krytykę Bieruta.
Dobra, ale teraz bądźmy poważni. O co
szanuję
poszło?
To. Nie, no
o
fajnie.
Co poszło? No dobra, ale te złośliwości drobne takie, szanuje pan. O co poszło naprawdę? No przecież chyba nie o te drobiazgi.
Nie, oczywiście, że nie o drobiazgi, tylko o fundament. Nie chodzi ani o Rozenka, ani o Trelę, ani o nikogo innego. Chodzi o zasady, o demokrację w partii. I o ile wodzowska partia pasuje do partii narodowo-populistycznych, takich jak Prawo i Sprawiedliwość, to wodzowska partia, niedemokratyczna, nie pasuje do żadnej lewicy. Po prostu. Lewica i demokracja się rymuje, lewica i autorytaryzm się w ogóle nie rymuje.
Historia pokazuje co innego, ale...
Panie redaktorze, dobra, nie wchodźmy w te kwestie historyczne, tylko mówimy o współczesnej, nowoczesnej, europejskiej lewicy, tak? Mhm. Postępowej.
Postępowi jesteście jak trzeba, wszystko się zgadza, tylko wie pan proponuje, żeby ta partia nie miała przywództwa de facto.
Nie, ja proponuję, żeby na kongresie zmierzyć się w uczciwej walce. Ja mam inną wizję lewicy, Włodek Czarzasty ma inną wizję lewicy. Niech zadecydują delegaci na kongres,
kto ma rację.
Ale na
razie posłowie decydują. Oni nie chcą pana w klubie, bo pan ich ciągle krytykuje.
Zaraz. Na razie to mamy przeciek do mediów, że ktoś zbiera jakieś podpisy. Nie wiadomo, kto się pod tym podpisał i nie wiadomo, ilu posłów się podpisało.
Ja rozmawiałem z posłem, bardzo ważnym posłem Lewicy i to nie jest jakiś szczególny stronnik Czarzastego, który mówi wprost. Andrzej Rozenek chce być wyrzucony z Lewicy. I zbiera właśnie materiał, żeby być wyrzucony, żeby było głośno. A może właśnie pan chce być wywalony. Niech się pan nie gniewa. No pan już był w kilku partiach i to nawet nie jest...
Panie redaktorze, absolutnie się nie będę gniewał. Byłem w SLD, miałem potem przygodę z ruchem Palikota.
Był pan w PPS-ie, prawda?
No nie, no to umówmy się. No zaczynałem działalność na studiach, na pierwszym roku studiów. Zapisałem się do PPS-u. Nie ukrywam tego, jestem z tego nawet dumny, bo to jest partia o 130-letniej historii. Biorąc ale to nie było poważne politykowanie.
Biorąc pod uwagę pańskie obecne poglądy, to rzeczywiście daleko pan odszedł
od PPS-u. Poważne politykowanie zaczęło się w SDRP. Czyli SLD, potem był ruch Palikota i potem znowu jest SLD.
Było Biało-Czerwoni, była Inicjatywa Polska. No, pominął pan te dwie partie, ale zostawmy rzeczywiście, nie ma sensu. Nie chodzi mi teraz o to, żeby mnie panu wypominał partię, tylko może jest coś takiego, bo wie pan, Czarzasty z Millerem to się nie przesadnie lubią, umówmy się. No, oni są jak bracia, ale raczej jak Kain i Abel. Niż jak inni.
Ubolewam, bo obydwaj są ważni dla lewicy.
No, ale to
i
Leszek,
pan premier Miller i pan prezydent Kwaśniewski.
To Leszek Miller w 2018 roku, kiedy pan kandydował na prezydenta Warszawy, wypominał panu, że z pana to jest żadna lewica, że pan jest łże lewica. No bo, proszę pana, pan głosował za wydłużeniem wieku emerytalnego. Pan głosował przeciwko podniesieniu płacy minimalnej. I to dwukrotnie właściwie. No niech pan powie, to co z pana za lewica?
Nie za bardzo sobie przypominam, żebym głosował przeciwko
podniesieniu. Raz za płacą minimalną, a raz kiedy było referendum. Solidarność chciała referendum.
A to przeciwko Solidarności, to tak.
Tak, oczywiście.
Ale nie za podniesieniem płacy minimalnej. To zaraz. Wykluczone.
No nie, pan nie chciał podnosić płacy minimalnej.
Nie. No i zawsze chcę i nigdy nie znajdzie pan takiego głosowania, że głosowałem przeciw. Natomiast rzeczywiście głosowałem za podniesieniem wieku emerytalnego. Uważam, że to był poważny ważny błąd.
Pański.
Tak, mój. Uwierzyłem ówczesnemu liderowi, ale ja wyciągam wnioski.
I nie chciał
z tego,
pan podniesienia pensji, pensji minimalnej, bo pan wtedy mówił, ja to pamiętam, bo pan był wtedy bardziej platformerski niż Platforma, nie będąc w Platformie. Pan wtedy mówił, że to jest populizm. No,
ale
i się pan
zaraz, nie zaraz. Głosowałem czy nie głosowałem? Bo ja na pewno nie głosowałem za coś takiego.
Proszę pana, no, ale był wniosek, był wniosek o referendum.
Tak,
był.
To...
Chciał pan tego referendum? Nie chciał pan. Czyli chciałby pan, żeby było tak, jak było, czyli tak jak czyli żeby pensja minimalna była niższa. No, taka,
nie, uważam, że takich spraw się nie załatwia w referendum.
No nie,
oczywiście. A Solidarność chciała na tym zbijać kapitał polityczny.
A pan nie chciał podnieść pensji.
A związek zawodowy nie jest od tego, żeby robić politykę, tylko żeby bronić praw
Kiedy ostatnio rozmawiał pan z Włodzimierzem Czarzastym?
No, 5 sierpnia, jak zadzwonił do mnie w pierwszym dniu mojego urlopu.
I jego poinformował urlopu, bo on już jest na bo też jest na wakacjach.
I poinformował mnie, że mnie nie przyjął do frakcji. Mm.
Będziecie jeszcze w ogóle rozmawiać? Czy jest o czym?
Ale zanim do tego dojdę, ja myślę, że z każdym trzeba rozmawiać. Zanim do tego dojdę, to jeszcze bym wrócił na chwilę do tych dwóch ważnych nazwisk, które pan redaktor wymienił. Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller.
Kwaśniewskiego nie zdążyłem wymienić.
Mówił pan o tym, że nie łączyło ich zbyt wiele.
Czarzastego i Millera nie łączyło, ale ma pan rację. Kwaśniewskiego z Millerem
kiedyś
też nie
mówiło się o
szorstkiej
przyjaźni, teraz już chyba nawet nie mówi się o żadnej przyjaźni. Ale proszę zwrócić uwagę, że obydwaj się zwrócili ostatnio do Włodzimierza Czarzastego, apelując o to, żeby nie niszczył demokracji w partii. I Aleksander Kwaśniewski to zrobił, i Leszek Miller, jeżeli obydwaj tak skonfliktowani, tak ważni dla lewicy...
Szczerzy demokraci, naprawdę.
Tak ważni dla lewicy politycy mówią tym samym głosem, to o czymś to świadczy. To nie jest kwestia Rozenka, jeszcze raz mówię. Ja mogę polec. Może polec Trela. Mogą polec wszyscy przeciwnicy Włodka Czarzastego.
My o tym jeszcze
ale problem polega na tym, że w lewicowej partii muszą być przestrzegane zapisy statutu.
Zanim
i musi
przejdziemy
być
do najważniejszych rzeczy na świecie, czyli piłki nożnej i ryb.
Ach.
To jeszcze jedno pytanie polityczne.
Ale piłka nożna się z tym wiąże. Wczoraj widzieliśmy, trzeba grać do końca.
No dobrze, to właśnie pytanie o koniec, o pański koniec. Gdzie pan skończy? Skończy pan w Platformie?
Jestem na lewicy. Nigdzie się nie wybieram i będę walczył do końca na lewicy.
A ten koniec
o zmianę...
może być wkrótce, bo pana wywalą z klubu. Co wtedy?
Nie sądzę, żeby ktoś chciał mnie wywalić z klubu za mówienie prawdy. Ale nawet będąc poza klubem, można recenzować to, co się dzieje na lewicy i pokazywać, że może być inna lewica. Nie wodzowska, nie autorytarna, tylko demokratyczna, socjaldemokracja w stylu europejskim.
Nie wiem, czy Andrzej Rozenek zna się, proszę państwa, na polityce. Wiem na pewno, że zna się na rybach. Radio RMF24 także o tym, ale jeszcze będzie o polityce również. Zapraszamy serdecznie, słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. W zasadzie to ja powinienem już życzyć miłego weekendu, bo jutro jest piątek. To też weekend już. No ale dobrze, zanim do tego, jeszcze jedno pytanie polityczne. Bo tak naprawdę chodzi głównie o to, no bo wy się nie lubicie, no to bądźmy szczerzy. Pan z Czarzastym.
Nie, bez przesady. Ja z Włodkiem mam bardzo długą historię znajomości od czasów studiów. Różne przygody po drodze, dobre i złe, różne fajne rzeczy i niefajne.
No dobra, ale chodzi...
Poza tym uważam, że w polityce to nie jest istotne, czy ktoś się lubi, czy nie.
No dobrze, wie pan co, on pana na przykład wystawił na prezydenta Warszawy, gdzie poniósł pan jakąś sromotną zupełnie klęskę.
No może przypomnijmy, jak to było dokładnie. Wystawił na prezydenta Warszawy pana Celińskiego. A potem trzeba było go zmienić znienacka i w panice poszukiwano kogoś, kogokolwiek, kto zechce zastąpić Andrzeja Celińskiego. Ja się zgodziłem, bo ja uważam, że od tego się jest członkiem partii, żeby w takiej sytuacji...
Nie ma pan naprawdę poczucie, że poniósł pan jakąś dramatyczną klęskę?
Nie.
Ale pan dostał 1,5% głosów.
Tak, ale wiemy pan, dlaczego, dokładnie, no to zostało
dostał
zbadane.
Dostał pan 13 tysięcy głosów. Kandydująca do Rady Warszawy, nie z całego miasta, tylko z fragmentu, Monika Jaruzelska dostała więcej.
Dobra, a teraz wie pan, że kandydowałem również do Rady?
Tak.
A wie pan, ile dostałem głosów? 26 tysięcy. Czyli wie pan, co to pokazuje? Że była różnica,
że ludzie,
nie chcieli głosować na Rozenka na prezydenta, bo mieli innego kandydata, a chcieli głosować na Rozenka w Radzie.
Nie, chcieli głosować na SLD. Chcieli głosować na SLD, ale nie chcieli głosować na Rozenka.
Znaczy, myślę, że nie problemem było nazwisko, tylko problemem było to, że był bardzo silny kandydat łączący demokratów w Warszawie. Nazywa się Rafał Trzaskowski.
Ale wie pan co, pani
on po prostu
Justyna
pochłonął
Glusman,
wszystkie głosy.
Justyna Glusman, przepraszam, wtedy zupełnie anonimowa postać dla szerszej publiczności, jakaś działaczka ruchów miejskich, wygrała z panem.
Dwa razy więcej głosów niż pan.
Proszę
Justynie nie obrażać, nie jakaś, to osoba, która
ja nie
naprawdę...
Nie powiedziałem jakaś, powiedziałem Justyna Glusman, działaczka ruchu miejskiego.
To osoba, która spędziła bardzo dużo swojego życia.
Ja ją obrażam.
Tym, nie jakaś, słowo jakaś nie, było nie na miejscu.
Jakaś działaczka, to nie jest swoje... To nie jest obraźliwe.
Zrozumiałem, przepraszam, w takim razie źle zrozumiałem.
Pani Justyna Glusman, nieznana zupełnie.
Znana.
Dobrze, okej.
Znana. W środowisku ruchów miejskich bardzo znana osoba.
W środowisku ruchów miejskich.
Umówmy się, że ruchy miejskie zawsze będą zdobywały sporą część wyborców.
Dobrze, ale tam było dwoje kandydatów z ruchów miejskich, bo również był Jan Śpiewak, którego może pan oczywiście teraz deprecjonować, ale on zdobył dwa razy więcej głosów niż pan.
Nie mam deprecjonować Jana Śpiewaka.
Mało tego, Marek Jakubiak, który nie zrobił kampanii wcale, nie wyszedł z domu moim zdaniem w czasie tych wyborów, zdobył dwa razy więcej głosów niż pan.
Panie redaktorze, dobra, Chce pan powiedzieć, że jestem beznadziejnym politykiem, nie powinienem się bawić w politykę?
Zasadniczo to pan powiedział, ale coś może być na rzeczy,
że w zależności od sytuacji zdobywa się różne wyniki. I w tej sytuacji ten wynik potwierdza na pewno jedną rzecz, że elektorat SLD, czy elektorat lewicy, jest bardzo podobny w pewnym zakresie do elektoratu liberalnego. Dlaczego? Bo jest tak samo antypisowski. I wszystkie badania to potwierdzają. I antypisowski elektorat, gdy ma do wyboru pewnego Rafała Trzaskowskiego, który idzie jak burza, i Rozenka, który widać, że zastąpił w trakcie biegu jakiegoś innego kandydata, nie pójdzie głosować na Rozenka. To jest oczywisty wybór. Ale przepraszam, nie chcę się chwalić, ale niech pan prześledzi teraz wybory do parlamentu. Ostatniego.
Niech się okręg, pan chwali właściwie, okręg, co panu zostało.
No właśnie, okręg, w którym startowałem, zdobyłem 39 tysięcy głosów.
Tak, wiem.
Bardzo dobry wynik. Najlepszy wynik lewicy od czasu, kiedy prowadził lewicę Leszek Miller i zdobył 42% ogólnie.
Od czasu PZP?
Nie, od czasu rządów Leszka Millera.
Dobra, ale...
I teraz momencik. To 39 tysięcy, proszę zapamiętać tę liczbę. Włodzimierz Czarzasty poruszany tutaj.
Państwo sobie zanotują.
Bardzo, no bo już tak chcemy gadać o wynikach, to pogadajmy. Przecież to też jakiś rodzaj sportu.
No to...
Włodek Czarzasty w okręgu Sosnowiec, bardzo dobrym, pozytywnym okręgu dla lewicy, znacznie mniej głosów. Znacznie
Dobra, ale
mniej.
Zaraz.
20 parę tysięcy. I teraz...
Czego chce pan dowiedzieć?
Chcę tylko pokazać, że w zależności od... że każdy polityk ma swoje miejsce i każdy polityk powinien kandydować
tam,
gdzie...
No właśnie, ale to jest znakomite pytanie, gdzie jest miejsce polityka Rozenka?
W Sejmie, jak pokazują wyborcy, i na lewicy, jak pokazują wyborcy.
Ale niech się pan nie gniewa. Janusz Palikot twierdzi, że go pan zdradził. Politycy lewicy twierdzą, że ciągnie pana do Platformy i właściwie nie chce pan z nimi.
Jak nie ciągnie, przepraszam.
No, ciągnie pana,
to znaczy,
tylko,
ciągnie do Platformy.
Ciągnie pana do Platformy.
To, że, przepraszam,
to, że pan próbował...
To, że nie mam,
tak
że nie mam skrajnie antykapitalistycznych poglądów,
ale zadał pan pytanie,
to nie znaczy, że mnie ciągnie do
Politycy
Platformy.
Lewicy twierdzą, że pan zabiegał pan o miejsce na listach w Platformie Obywatelskiej, a politycy Platformy twierdzą, że osobą, która to uniemożliwiła, był niejaki Bogdan Borusewicz.
Nieprawda. Jedyne...
Bo Bogdan Borusewicz powiedział, że po moim trupie wicenaczelny nie będzie kandydował z tej samej listy, co
jedyne
ja.
Ugrupowanie...
Prawda to czy nieprawda?
Nieprawda. Jedyne ugrupowanie...
Znaczy,
ja nie wiem, co Borusewicz mówi, ale nieprawda, że zabiegałem. Tak?
Nie zabiegał pan.
Jedyne ugrupowanie...
Ale nigdy pan nie chciał kandydować z listy Platformy. Nigdy nie było takiego tematu.
Nie.
To skąd w takim razie i politycy Platformy, i politycy Lewicy o tym mówią?
Nie
Zmówili
wiem.
Się?
Nie wiem, może gdzieś mnie jeszcze chcą, to niewykluczone.
Ale właśnie oni nie chcą. No właśnie mówią, że nie chcą.
Dobra. No to jak nie chcą, to nie ma tematu. To po co o tym gadać?
Znaczy, nie, nie ja gadam, tylko oni, no, wie pan...
Panie
ja...
redaktorze, no wbijanie Słucham... komuś dziecka w brzuch jest trochę bez sensu. No, no, nie idę do Platformy, już powiedziałem, tak?
Ale to skąd się
rozliczy mnie pan za miesiąc czy za dwa? Nie
Borusewiczowi
wiem,
to w głowie.
Nie wiem, szanuję pana senatora, coś pewnie ma do mnie, czy do tygodnika nie.
Dobrze.
Nie to, ma problemu. No. To, możemy to sobie wyjaśnić cztery oczy, jeżeli ma jakąś
jeśli pan
zadrę.
Jeśli panowie mają ochotę wyjaśnić sobie cztery oczy. To... A pan jeszcze tam pracuje? Nie, przecież.
Nie, no jestem na urlopie.
Zawodowym posłem.
Tak, zawodowym posłem.
No ale jak pan wróci, jeśli jeszcze tygodnik będzie istniał, to będzie pan wicenaczelnym znowu.
No tak mówi prawo, że wraca się na to samo stanowisko.
A kto będzie naczelnym?
Jest nadal Jerzy Urban.
Ale tam była chyba jakaś zmiana, czy się mylę?
Nie, nie, pan, nie.
Proszę
nie,
wybaczyć, nie śledzę, nie śledzę działalności
Jerzy dalej Urbana. Jest Jerzy Urban, prowadzi tę gazetę.
A to chyba lepsze zajęcie niż polityka, bo patrzyłem na pańskie oświadczenie majątkowe. Dwa domy, dwa mieszkania, dwie działki budowlane, dwa samochody. Lepsze to chyba niż Sejm. W Sejmie się pan nie dorobi.
Ale ja nie jestem w polityce, żeby się dorabiać. No, bez przesady. To każdy wie, że z polityki się nie da wyżyć w sensie takim, że się ktoś wzbogaci i będzie milionerem po polityce. To jest godnie opłacany zawód zaufania społecznego i tyle. A nie taki zawód, gdzie się ludzie fortuny dorabiają. To wystarczy właśnie przesiedzieć oświadczenia majątkowe.
Wystarczy pracować u
Dziennikarstwo
Urbana,
na pewno w pewnym momencie było bardziej opłacalnym zawodem. Teraz niestety się pauperyzuje. Ubolewam nad tym, dlatego że dziennikarze są solą tej ziemi i powinni być naszym okiem i uchem i powinni być dobrze opłacani. Nie słodzę tu panu redaktorowi, tylko po prostu czyli uważam, bronię jakby swojej grupy zawodowej.
Jeśli o mnie chodzi, to ja nie narzekam na zarobki.
No i bardzo dobrze, i tak powinno być.
Tak, i tak być powinno. Ja też uważam, że tak być powinno. Ja mam rodzinę na utrzymaniu, muszę się do roboty brać i tyle. Dobrze, ale to zostawmy sprawy, nasze sprawy finansowe, bo one interesują zapewne słuchaczy w mniejszym stopniu. Porozmawiajmy o tym, co jest naprawdę istotne. Pan naprawdę ma szajbę na punkcie ryb.
No ja mam parę szajb.
Okej, ale to zacznijmy. Z tej jest pan najbardziej znany. Po pierwsze, co się teraz łowi? Bo tam zdaje się też przed
zaczęły
jakiś
brać
okres ochronny.
Karpie.
I tam, karpie.
Tak,
ale to już ładne. Na święta?
Nie, no nie na święta. To jest taki okres,
A się karpie w ogóle je się w
terenie? Jesienią fajnie się łowi na przykład szczupaki. Bo szczupak wiosenny to mamy taki moment, gdzie można złowić dużego, małego i tak dalej. A jesienią łowi się już raczej same duże szczupaki, jeżeli ktoś to umie robić.
Napasły.
No też, ale wiadomo mniej więcej, gdzie one przebywają, zeszły głęboko już i tam jak ktoś umie poprowadzić głęboko przynętę, to można trafić do dużego szczupaka.
A gdzie pan łowić?
Najczęściej na Mazury, czasami do Szwecji.
Na Mazury to Czerzastego trzeba. Bo tam
nie, ja tam mam domek na Mazurach. Tak, mały, skromny, wcale niewielki, ale taki, że mogę tam zamieszkać i mam widok na jedno jezioro, drugie jezioro. Więc...
I pan tam łapie te ryby?
Łowię. Łapie się muchy, panie redaktorze, z tym
ale
szacunkiem.
Po co je pan? Ale po co? Bo przecież pan ich nie zjada nawet.
No większość wypuszczam. Czasami zjadam, ale większość jest wypuszczana. To jest metoda no kill znana na całym świecie.
Nie, ja rozumiem. Tylko w takim razie proszę mi powiedzieć, po co się je łowi?
To jest sport. To jest taki sam sport jak strzelectwo. Też uprawiam.
Jak pan biegał, to rozumiem. To jest sport. Albo tam piłka.
Ale wie
jakaś...
pan, że są mistrzostwa świata w wędkarstwie.
Tak, wiem, no, wiem, okay, proszę dobrze. Pana. No, w łapaniu much też pewnie są
nie
mistrzostwa
ma.
Świata. Po pierwsze, tego nie wiemy. To, że my nie słyszeliśmy, jeszcze nie znamy. Nie
dobra.
Ma. W Brazylii, ale... proszę pana, nie takie rzeczy.
O, ciekawe.
No nie wiem, no.
Ale to dużo Brazylii.
A dlaczego nie? Tam na pewno są muchy, jest ich dużo ludzi, no.
Okay.
Dobrze, no więc Chiny, miałem powiedzieć, mogą być Indie. Dobrze, w każdym razie.
Ale szanujemy Brazylię.
Ale oczywiście, że tak. Dobrze. A dlaczego nie byśmy jej nie szanować? Bardzo porządne wina robią, naprawdę. Więc nie ma żadnego powodu, żebyśmy nie szanowali.
Niestety spróbowałem jednego i byłem zawiedziony.
Ale to wie pan, no nie jednemu przybórek.
Odwołuję się tu do autorytetu. Następnym razem, zanim spróbuję, zapytam, które jest
no
dobre.
Proszę sprawdzić. One mają tę wadę, że są relatywnie drogie na polskim rynku, ale to wszystkie wina spoza Europy mają zasadniczo tę wadę, że są obłożone cłem. Ale to inna sprawa. Ja chcę jeszcze do tych ryb. Wie pan, ja to generalnie ryby lubię, ale raczej w formie filetów. Bądźmy szczerzy.
No ale to
bo
za
te
problem.
Ości mnie wkurzają.
Dobra, no jak łowimy szczupaka, tak? No, i który się źle zacięty i trzeba go zjeść.
Który się źle zachowuje.
No przecież
tak.
Nie wyrzucimy, żeby się zmarnował, więc jemy, nie. Tak? No to trzeba go sfiletować. To jest bardzo prosta robota. Dobry nóż, Ściąga się skórkę, z jednej, z drugiej strony.
Pan potem tak mówi, jakby ona po prostu odchodziła jak skrupki.
Wzdłuż kręgosłupa tniemy i odchodzi piękny filet. No cóż za problem.
A ości?
Ości zostają wtedy. Osobno. Osobno. Taki wyfiletowany szczupak praktycznie nie ma ości. Można go wtedy zrobić w zaprawie octowej, można zrobić w panierce.
Nie, to jak go można zjeść, to ja też mniej więcej
jeszcze,
nie.
Skoro byliśmy przez chwilę przy winach.
Ale czemu skórę? Skórą pan nie je?
Tak się łatwiej filetuje po prostu.
Okay.
To jest szybsze. Ale no oczywiście można go oskrobać i jeść ze skórą. Ale prawdziwy filet nie ma skóry.
No tak, prawdziwy filet nie ma. Ale generalnie...
Na przykład jak chcemy do zaprawy szczupaka, no to lepiej bez skóry.
No tak, do zaprawy to bez. Ale tak jakby go tak przy tym...
Chodzę na grzyby. Pasjami. Teraz tak? Się sezon zaczął. Jest po prostu
mój ojciec
opór grzybów.
Na grzyby.
Strzelam. Strzelectwo sportowe. Jak jesteśmy przy różnych moich pasjach.
To sylwetki biegnącego prawicowca.
Nie no skąd. Strzelam w zawodach sportowych, profesjonalnych. Jestem członkiem klubu Świt Starachowice. Głównie strzelam na Legii Warszawa. Zajmuję czasem niezłe miejsca.
To pan
można
powinien
sobie popatrzeć.
Z samobroną się dogadać. Oni też uważają, że jak to było kuchnia, kościół i strzelnica.
A skąd? A co to ma wspólnego w ogóle z byciem prawicowcem? No. To są właśnie te etykietki, które się przykleja.
Żartuję teraz.
No ja wiem, ale to... Ja nie mówię tego tu do pana redaktora.
A tak serio, w ogóle pan jest na przykład za prawem do posiadania broni?
Ja posiadam broń.
Pytam, czy jest pan za powszechnym prawem do posiadania broni?
Nie, to znaczy powszechnym? Tak? Co to znaczy powszechnym?
No na przykład za tym, żeby ułatwić dostęp do broni.
A jest utrudniony?
Trzeba mieć na przykład zgodę policji.
No to źle?
Nie, nie mówię, że źle. No, mówię panu tylko, że jest utrudniony.
Panie redaktorze, sytuacja prawna w Polsce jest teraz taka. Każdy może posiadać broń.
Pod warunkiem, że dostanie zgodę policji.
Nie, proszę posłuchać. Kto jest niekarany, zda egzamin, przejdzie test psychiatryczny i psychologiczny. Czy to jest źle? Każdy.
Okay.
Tak samo jak robimy prawo jazdy. Trzeba zdać pewien test.
Ale
być zbadanym przez lekarza, prawda? I wtedy się dostaje prawo jazdy.
Znaczy, nie pamiętam już.
I co tu jeszcze trzeba ułatwiać? Co tu można by jeszcze ułatwić? Żeby ludzie nie byli badani przez psychiatrę? To ja bym wolał jednak, żeby każdy, kto posiada broń, był zbadany przez psychiatrę. Człowiek karany
Wie pan, jak wygląda takie badanie u psychiatry?
Przechodziłem to badanie, jest bardzo rzetelnie robione. Tak? Naprawdę, jeżeli chodzi o posiadanie broni, niech pan to sprawdzi, bo to są akurat badania, które wyeliminują ludzi tak zwanych... Zresztą niech pan zobaczy, że w Polsce nie zdarzają się przestępstwa z użyciem broni legalnie posiadanej.
A właśnie, zdarzają się, bo bandyci mają broń.
Nielegalnie, ale legalnie posiadana broń jest w rękach ludzi, którzy są odpowiedzialni. Dlatego, że jest właśnie taki system eliminowania ludzi nieodpowiedzialnych. I ja uważam, że cała ta hoplofobia, która jest rozpętana wokół posiadania...
Hoplofobia.
To jest nieuzasadniony lęk przed bronią. Jest niebezpieczna. Dlatego, że my i tak już jesteśmy narodem potężnie rozbrojonym. Na 100 Polaków mamy jedną jednostkę
pan
broni.
Chciałby, żeby więcej Polaków
miało broń? Dla porównania w Finlandii jest 76 jednostek broni na 100 obywateli fińskich.
Hej, ale oni mają niedźwiedzie za oknem.
Dobrze, Niemcy też mają niedźwiedzie, 40 parę jednostek broni. Czesi też mają niedźwiedzie.
Niemcy mają drugie,
50 parę
Niemcy
jednostek
mają długie
broni.
Tradycje w uzbrajaniu się.
Czesi też?
Historyczne.
50 parę jednostek broni. Nic się tam nie dzieje, nikt nie strzela w szkołach i tak dalej. Więc tu nie siejmy hoplofobii.
Ale broń ja się właśnie pytam, czy dostęp do broni powinien być łatwiejszy.
Nie, status quo, który mamy, jest bardzo dobre, natomiast pasje strzeleckie należy rozwijać. Wie pan dlaczego? Bo to jest jeden z niewielu sportów, w którym może brać udział każdy. Młody i stary, chory i zdrowy. Są wspaniali ludzie, którzy świetnie strzelają i są niepełnosprawni. To jest sport, który jest inkluzywny. Każdy może ten sport uprawiać. Do szachu trzeba mieć jakieś predyspozycje, trzeba mieć cierpliwość.
Ja na przykład jestem bardzo dobrym szachistą.
No i bardzo dobrze.
Jestem bardzo dobrym szachistą.
Ja jestem kiepskim szachistą.
Jestem świetnym szachistą, bo każdy jest mi w stanie...
Ale uwielbiam szachy.
Każdy jest mi w stanie dać mata w trzech ruchach. Jestem wybitnym jestem naprawdę... Każdy mnie powinien lubić. Każdy
chciał... sparring partner idealny.
Idealny, proszę pana. Każdy
sobie poprawi humor. Ale to co, spotykamy się na strzelnicy?
Na szachach? Na strzelnicy, ale wie pan, ja po pierwsze nie wiem,
Kto komu da tego mata w trzech ruchach, bo chyba mamy podobny poziom gry.
Jeśli chodzi o strzelanie, to ja nie wiem, którą stroną się strzela.
No to koniecznie trzeba wiedzieć, ale to instruktor na Legii pokaże, w którą stronę jest tarcza.
Przy moich zdolnościach instruktor mógłby ponieść pewne szkody, więc może na tym zakończmy. Ja strzelał nie będę do instruktora ani do tarczy.
do tarczy wolno, do instruktora absolutnie nie wolno.
Dziękuję panu serdecznie za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Włodzimierz Czarzasty na pewno zachwycony. A właśnie, przy was powinna połączyć pasja do tych Mazur i w ogóle do przyrody.
No dlatego pana mówimy, ryby, mamy wiele wspólnych zainteresowań. Szanuję na przykład właśnie tę pasję przewodniczącego dotyczącą
ptaków. Ale pan lata samolotami.
To jest prawdziwa pasja.
Przeciwieństwie do Włodzimierza Czarzastego.
Tak. No.
A on nie.
Może kiedyś się przekona.
Nie, się chyba boi. Dziękuję panu serdecznie. Państwu również.
Bardzo
panie
dziękuję.
Się nisko. Do widzenia. 1-1, wiadomo.